Czas reakcji w Radiu Szczecin.
Dzień dobry, we wtorek, 26 sierpnia. Zapraszamy do spędzenia z nami najbliższej godziny. Krzysztof Kowalski audycję zrealizuje. Sławek Orlik za chwilę zasiądzie przy telefonie o numerze 510-37-36 i od razu drugi numer 510-37-32 i od razu mailowy adres czasreakcji@radioszczecin.pl, a ja się nazywam Janusz Wilczyński. Dzisiaj nie zabraknie tematów, nie zabraknie komentarzy i pierwszy z nich moim zdaniem stronniczy, ale jestem ciekaw opinii innych.
Witam serdecznie, stały słuchacz. Wiadomo, BMW. I to jest właśnie komentarz do takich zdarzeń. To obojętne, kto tam siedzi w tym samochodzie. Czy 47-latek, czy 18-latek prawem jazdy. A najczęściej to się jeszcze trafiają właśnie tacy delikwenci jak ten pan na tym chodniku, że są pozbawieni uprawnień. Miłego dnia.
Pan na chodniku, na Osowie, sprawa sprzed kilku dni. Najpierw właścicielka BMW nie chciała powiedzieć, kto prowadził auto. Dostała 2000 zł mandatu, no a potem okazało się, że to jej konkubent prowadził, zniecierpliwiony, korek na Osowie, więc po chodniku. Te jego wyczyny zostały sfilmowane, pokazały się na stronie Stop Ham. No i pan ma teraz problemy, bo okazuje się, że miał i tak zakaz prowadzenia tych pojazdów. Dobrowolnie chce się poddać karze. Zobaczymy, co na to sąd. Ale wróćmy do kwestii kierowców BMW. Sam nie poruszam się BMW, ale znam też porządnych, bardzo wytrawnych i spokojnych kierowców, którzy BMW jeżdżą. A jakie są, słuchaczy, wrażenia na temat tej marki i kierowców zasiadających za tymi niemalże często bolidami? Czekamy na telefony 510-37-36. Nie schodzimy jeszcze z dróg. Teraz będzie nasz dworzec PKP i parking Kiss and Ride. A dlaczego nie na przykład po polsku pocałuj i jedź?
Dzień dobry, witam serdecznie. Mam na imię Grzegorz, jestem ze Szczecina. Chciałbym się odnieść co do parkingu przy dworcu o nazwie Kiss and Ride. W pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę na to, że nie istnieje ani w przepisach prawa o ruchu drogowym, ani w rozporządzeniu ministra w sprawie znaków i sygnałów drogowych określenie znaku jako kiss and ride. Druga sprawa, że w słowniku języka polskiego nie ma takiego określenia jak kiss and ride, a jest ustawa o języku polskim, która mówi, że w Polsce powinny być określenia w języku polskim, więc w mojej ocenie ten parking po prostu nie istnieje. Dziękuję, to tylko tyle i kłaniam się.
Mowa Szekspira i Donalda Trumpa atakuje nas ze wszech stron i może rzeczywiście warto dawać jej odpór, chociaż z drugiej strony warto języków się uczyć, bo to poszerza horyzonty. Dziękujemy za te refleksje. I jeszcze my ad vocem głosu słuchacza chcemy zaprotestować. Czy my jesteśmy dodatkiem? Nie, my jesteśmy naddatkiem, ale proszę posłuchać, o co chodzi.
Dzień dobry, stały słuchacz. Ja dzwonię do czasu reakcji i w związku z tym zgłoszeniem tej pani o po ulicy Pomorskiej, to ja się zapytuję, dlaczego ta pani zgłasza taką sytuację do radia, a nie na odpowiednie służby. Przecież skoro widzi takie coś, to powinno zadzwonić. Po to są te służby, żeby je informować, a nie czas reakcji i radio. Czas reakcji może być tylko dodatkiem. Dziękuję bardzo, pozdrawiam.
Już spieszę, pozdrawiam, o co chodzi na tej Pomorskiej. Otóż tam też, tak jak z tym BMW na Osowie, są ludzie, którzy jadą tam chodnikiem, żeby ominąć korek. No i pani poleca to miejsce służbom policji chociażby, czy Inspekcji Transportu Drogowego. A my zawsze jesteśmy zwolennikami podwójnego Nelsona, czyli dzwonimy i do czasu reakcji, i do służby w odwrotnej kolejności. Dobrze, niech służba będzie najpierw, czyli policja, a potem czas reakcji. Polecamy się pamięci 510-37-32 i do studia 510-37-36. Mail czas reakcji @radioszczecin.pl. Czekamy na opinię słuchaczy na temat BMW, kierowców tych pojazdów. Czy oni rzeczywiście mają więcej za uszami niż pozostali w innych markach? Telefon już dzwoni. Mam nadzieję, że Sławomir podejmie słuchawkę, a ja przedstawię teraz scenariusz na dzisiejszą audycję, gdy chodzi o gości. Otóż już za chwilę będziemy rozmawiać z gościem o tym, że nowe fotoradary pojawią się w województwie zachodniopomorskim. Jest ich teraz 23, będzie 26. Gdzie staną, kiedy i czy fotoradary są receptą na bezpieczeństwo na naszych drogach? Ta rozmowa już za kilka minut. Potem zaprosimy słuchaczy na szczepienie do aptek, bo coraz więcej refundowanych szczepień można przeprowadzić w aptece. Tak, tak, nie lekarz, a farmaceuta może nas zaszczepić w aptece. Od poniedziałku są rozszerzone możliwości szczepień. Na jakie choroby nas zaszczepią w aptece? Jak to wygląda? Czy trzeba najpierw iść do lekarza, czy od razu wystarczy pojawić się w aptece i poprosić farmaceutę o zastrzyk? O tym będziemy rozmawiali około 12.20. Potem radosna informacja dla naszych słuchaczy. W maju radni powiedzieli zdecydowane nie, bo jakiś urzędnik nadgorliwy postanowił radnym przygotować 8 miejsc przed magistratem od strony fontanny Bartłomiejki, a radni powiedzieli, że nie chcą tych miejsc, bo tam jest taki tłok, że te miejsca powinny być dla mieszkańców. No i tak będzie. Od kiedy dokładnie 8 nowych miejsc i to uwaga, 1,5 godziny parkowania za darmo przed magistratem. To ja od razu pomyślałem, dlaczego to parkowanie za darmo nie mogłoby być na przykład na terenie całego miasta, jeżeli tutaj mamy 1,5 godziny, albo na terenie całego miasta 1,5 godziny za darmo. O tym porozmawiamy z Wojciechem Jachimem ze spółki Nieruchomości Opłaty Lokalne. Dowiemy się wszystkiego. 8 miejsc, od kiedy 1,5 godziny za darmo, co dalej, czy trzeba będzie zjechać z tych miejsc, czy trzeba będzie zapłacić. Te wszystkie wątpliwości rozstrzygnie nasz gość. Potem wrócimy do projektu naszej Rady Miasta. 9 września prawdopodobnie będzie to głosowane. Otóż rodzina zastępcza dostanie więcej w Szczecinie, czy też prowadzący rodzinny dom dziecka i dobrze, bo rodzin zastępczych brakuje. Teraz dostają minimalną stawkę 400 na przykład, a mają dostać ponad 6 tysięcy złotych. Ze związkowcem prowadzącym rodzinę zastępczą będziemy na ten temat rozmawiać, co zrobić, żeby rodzin zastępczych było więcej. I na zakończenie krzepiąca informacja z Trump Festival. Nie mylić z Donaldem Trumpem, to chodzi o camping Trump w Świnoujściu. Tam się odbył taki festiwal muzyczny w piątek i w sobotę. No i na tym festiwalu zbierano na rzecz Adasia Orlika. Adaś walczy z dystrofią mięśniową Duchenna i zebrano bardzo, bardzo duże pieniądze. Jakie pieniądze? O tym powie nasz gość, lider jednego z zespołów występujących podczas tego wydarzenia, a zespół nazywa się pięknie Latające Biustonosze. A teraz pan Rysiek z nami, nie wiem czy w sprawie BMW. Dzień dobry.
Dzień dobry. No trochę tak, wie pan, panie redaktorze. No tu trzeba przyznać, że BMW przez te wiele lat sobie zapracowało może na taką trochę swoją złą sławę. Tym, że na przykład w latach 60. czy 70. Nawet terroryści się faktycznie poruszali BMW czy tam Porsche. Wie pan, nawet no mówię o Czerwonych Brygadach i Baader-Meinhof-Wagen, zresztą właśnie, znaczy grupę. Kojarzy pan może?
Tak jest, oczywiście, w Niemczech.
I stąd tak, i stąd ten skrót był rozszyfrowany jako Baader-Meinhof-Wagen, nie? No, to na pewno trochę to, chociaż wie pan, zresztą bandytka też później, w późniejszych latach się poruszała samochodami tej marki. No, z drugiej strony trudno się dziwić, wie pan, bo trudno było uciekać jakimś kaszlącym dieslem przed organami, nie? To inna sprawa. Natomiast wie pan, tak ogólnie, no to marka klasy wyższej, używana przez wolne zawody przez wiele lat. No i też taka nakierowana na szybszą jazdę sportową. Mało marek na świecie ma tak długą sportową historię i opisującą sukcesy jak BMW. Czyli no faktycznie jak się wsiada do takiego samochodu, to tam ludziom trochę no chce się depnąć, że tak powiem.
Czyli sodówka uderza do głowy, a panie Ryszardzie, przydałoby się więcej pokory, bo silnik rzeczywiście tam nieraz potrafi wiele. Ja bym jeszcze podzielił tych kierowców BMW na tych, których stać na te najnowsze modele i którzy mają ten prestiż i wiedzą, gdzie można jechać szybko, ale są też tacy, którzy kupują już te zużyte, wysłużone, bo nie stać ich na te najlepsze, na te najnowsze. No i tutaj chyba zaczyna się największy problem. Chociaż pamiętny wypadek na drodze szybkiego ruchu pod Łodzią bodajże, prawda, gdzie trzyosobowa rodzina została staranowana przez BMW. Sprawca uciekł do Zjednoczonych Emiratów Arabskich, został wydany już naszemu krajowi, już oczekuje na sprawę w areszcie. U nas to było akurat nowe BMW, ponad 300 na godzinę na liczniku. Dziękujemy, polecamy się na przyszłość i na teraźniejszość. 510-37-32, mail czasreakcji@radioszczecin.pl o BMW. A teraz wracamy do sprawy, którą zgłaszał nasz słuchacz. Dziś pytanie, nie, pytanie było wczoraj, ale dzisiaj za to odpowiedź.
Dzień dobry, jest prośba do pana redaktora, bo nie wiem, do kogo to można dzwonić. Chodzi o to, że kolej wykonywała naprawę i wymianę torów na przejeździe między ulicą nad Odrą a Łowiecką. Na tejże ulicy Łowieckiej, na samym wjeździe za przejazdem zaraz, zmagazynowali hałdę tłucznia i hałdę ich podsypki betonowo-żwirowej. No i te podkłady. No i podkłady zarosły już trawą. Firma skończyła z torami, a materiał pozostał. Problem w tym, że te hałdy dwie leżą na bramie wjazdowej do Energopolu, co prawda ślepej, ale leżą. A druga taka rzecz, że ten podszybka betonowo-żwirowa, ona twardnieje. Jak to stwardnieje, to to będzie beton, którego nikt nie ruszy. Czy mógłby pan wyszukać osobę odpowiedzialną w PKP za ten bałagan przy ulicy Łowieckiej? Dziękuję.
Odpowiedź będzie krótka. Moglibyśmy wyszukać i już pan Bartosz Pietrzykowski z PKP Polskie Linie Kolejowe znalazł odpowiedzialnego i pisze tak. Przekazując plac budowy, Polskie Linie Kolejowe zobowiązują wykonawcę robót do przestrzegania przepisów BHP oraz utrzymania czystości i porządku na terenie budowy. Mając na uwadze zaistniałą sytuację, zwróciliśmy uwagę wykonawcy i zobligowaliśmy go do uprzątnięcia terenu. No to czekamy od naszego słuchacza na informację, czy teren został już posprzątany. 18 minut po godzinie 12. Lekki poślizg. Dziękuję gościowi za cierpliwość. Przy naszym telefonie jest Arkadiusz Kuzia, Akademia Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Dzień dobry, panie Arkadiuszu.
Dzień dobry, witam pana rektora, witam słuchaczy radia.
Będziemy rozmawiać o fotoradarach w naszym zachodniopomorskim. Mamy 23, będzie 26, ale o tym za chwilę. Najpierw z pana towarzyszeniem przeczytam mail od słuchacza z Podjuch. Zwracam się z pytaniem dotyczącym autobusu linii 85 i przestrzegania przez niego przepisów ruchu drogowego. Wczoraj rano, idąc do pracy, zauważyłem, że autobus tej linii przejechał na remontowanej ulicy Krzemiennej w Podjuchach na czerwonym świetle, podczas gdy samochody osobowe musiały się zatrzymać i czekać na zielone światło. Kierowca autobusu kontynuował jazdę, mimo że sygnalizator jasno wskazywał czerwone światło, co mnie bardzo zaniepokoiło. Chciałbym zapytać, czy autobus linii 85 jest zwolniony z obowiązku przestrzegania przepisów ruchu drogowego, w tym sygnalizacji świetlnej. No nie jest. Dziękujemy za ten sygnał. Przekażemy go rzecznikowi odpowiedniej spółki autobusowej. Takie sytuacje nie są dopuszczalne. Panie Arkadiuszu, prawda, nie ma tutaj wyłączeń. Jeżeli jest wahadłowy ruch, to obowiązuje wszystkich kierowców i wszystkie pojazdy.
Oczywiście taka sygnalizacja, która jest nawet czasową sygnalizacją, niczym nie odbiega od sygnalizacji, która jest na każdym skrzyżowaniu w mieście, więc tutaj nie ulega wątpliwości, że kierujący autobusem popełnił wykroczenie i z tego tytułu, chociażby ze względu, że wykonuje przewóz osób, powinien ponieść odpowiednie konsekwencje, tak żeby zapamiętał, że wioząc pasażerów, to ma być bezpieczny autobus, a nie ryzykujący ich zdrowiem czy życiem.
No i teraz przechodzimy do właściwego tematu. Fotoradary, tak jak powiedziałem, 23 w Zachodniopomorskiem, ale staną nowe. Będą między innymi na drodze numer 20, miejscowość Gwda Mała, w Kołbaskowie na drodze numer 13 i w Ostrowcu na drodze numer 22. Fotoradary, nie wiem, czy słuchacze pamiętają jeszcze te czasy, kiedy fotoradarami oprócz policji, Inspekcji Transportu Drogowego zajmowali się strażnicy miejscowi. miejsce. Te fotoradary pojawiały się w wielu miejscowościach. Oburzeni kierowcy mówili o tym, że to maszynka do robienia pieniędzy. Nie trzeba było żadnych znaków uprzedzających o tym, że w danym miejscu jest fotoradar. Dzisiaj mamy znaki informujące o tym, gdy chodzi o fotoradary stacjonarne. Natomiast Inspekcja Transportu Drogowego czy Policja, oczywiście stojąc gdzieś z fotoradarem przenośnym, nie musi o tym kierowców informować i ostrzegać. Panie Arkadiuszu, czy pana zdaniem fotoradary poprawiają bezpieczeństwo? Sądząc po tych statystykach wykryć wykroczeń, wygląda na to, że jak najbardziej.
Mamy bardzo prosty przykład z naszego podwórka, basen górniczy. Przed postawieniem tego fotoradaru mieliśmy na tym łuku wypadki śmiertelne i ciężkie zdarzenia drogowe, gdzie kierujący tracili panowanie nad pojazdem, wpadali w poślizgi, zjeżdżali na pobocza, uderzali w słupy systemów, chociażby znaków informacyjnych. Od momentu, kiedy jest fotoradar, nie zdarzyło się nic takiego podobnego do poprzednich, więc nie można powiedzieć, że on nie działa i nie wpływa na poprawę bezpieczeństwa. Wpływa swego czasu, nawet był rekordzistą w Polsce, najwięcej robił zdjęć. Tak samo na profesora Żuka. Pamiętajmy, że szpital z Dunowo w tym momencie był, że tak powiem, odłączony od możliwości przejazdu ze względu na potok samochodów z relacji Stargard. Był tak duży, że tam samochody wszystkie w większości przekraczały prędkość administracyjną, że nawet karetka nie mogła skręcić do szpitala. Dochodziło do jakichś parodii. Dzisiaj tych parodii nie ma. Też był rekordzistą, czyli mamy takie naprawdę fajne radary, które przyniosły poprawę bezpieczeństwa, zmniejszyły ilość zdarzeń drogowych i o to właśnie chodzi w ich pracy.
A ja mam informację dla słuchaczy, kiedy te nowe fotoradary się pojawią właśnie w miejscowości Gwdamała na drodze 20, w Kołbaskowie na drodze 13 i w Ostrowcu na drodze 22. No, okazuje się, że nie tak prędko, ale noga z gazu, bo są to miejscowości, teren zabudowany, gdzie powinniśmy jechać 50 na godzinę, a jeżeli znaki pokazują inaczej, no to jeszcze mniej. Termin wykonania tych urządzeń jest do końca czerwca 2026. roku. Panie Arkadiuszu, gdy pan patrzy na właśnie te fotoradary w Zachodniopomorskiem, doliczyłem się, że w ubiegłym roku wykryły łącznie ponad 20 tysięcy przekroczeń prędkości, które kwalifikowały się do tego, bo tych przekroczeń pewnie było więcej, tylko mniejszych, do wysłania wezwania do zapłaty mandatu. Czy pan byłby za tym, żeby powrócić do tego, słuchacze pewnie pamiętają, co było dobrych kilka już czy kilkanaście lat temu, mianowicie, że straże miejskie również miały uprawnienia do kontroli fotoradarami. To były często takie przenośne skrzynki ustawiane to tu, to tam. Ja dodam, że w Niemczech to funkcjonuje do dzisiaj, bo w zasadzie powinniśmy zawsze jeździć prawidłowo. Jak pan na to patrzy?
Oczywiście, że tak. Dopóki społeczeństwo nie zrozumie, co to jest prędkość bezpieczna, notabene to jest prędkość poniżej nawet prędkości administracyjnej na danym odcinku, to nie pozbędziemy się tak dużej ilości zdarzeń drogowych, a więc nie unikniemy kosztów. Ja chcę tylko przypomnieć, że szacunkowy koszt wypadków drogowych na rok 2024 to 50 miliardów złotych. Więc zobaczmy, o jakim ogromie pieniędzy mówimy. Oczywiście te fotoradary, które teraz będą dostawione, to koszt tylko niecałych 17 milionów. No to umówmy się, te nakłady są i tak bardzo małe w stosunku do kosztów, jakie ponosimy, bo musimy być świadomi, że to ponosimy my, całe społeczeństwo. Te pieniądze mogłyby iść w infrastrukturę drogową, w polepszenie naszych warunków drogowych, ale one nie pójdą, bo one idą na wypłatę odszkodowania, na utrzymanie służb, szpitali i tak dalej, i tak dalej. Więc zobaczmy, o czym my mówimy, jaka skala jest. Ja, jak pamiętam, to te 50 miliardów jakoś nie chce nam się zmienić już od jakichś 10-15 lat. Więc mówimy o ogromnych pieniądzach, ogromnych kosztach. jakie społeczeństwo i Skarb Państwa musi ponieść na obsługę tych zdarzeń drogowych.
No to warto zapobiegać, to lepsze zawsze niż leczenie. Przy naszym telefonie kolejny pan Ryszard, drugi dzisiaj. Dzień Ryszardów mamy. Dzień dobry.
Witam wszystkich. Z zapytaniem do pana, dlaczego, skoro jest 50 znak, ograniczenie prędkości, dlaczego uprzedza się dodatkowymi znakami, że jest fotoradar? Tak to inaczej mówiąc, na Stargardzkiej stoi policja i zatrzymuje na alkomat. Alkomatem sprawdza, to też powinna być tablica, uwaga, sprawdzamy alkomatem, tak? No bo jest 50 i koniec, i tak powinno wystarczyć.
Dziękujemy panie Ryszardzie, pozdrawiamy Płonie i wszystkich mieszkańców i pana w szczególności. Jak pan, panie Arkadiuszu, patrzy na to właśnie uprzedzanie o tej kontroli fotoradara?
Panie redaktorze, że jak ściągniemy oznakowanie, że jest tam fotoradar, to pobijemy rekordy wszelkie. Te 20 tysięcy nie wystarczy zatrzymanych czy ukaranych kierowców. Te kwoty będą razy dwa, może razy trzy.
No to niestety, dobrze, następnym razem będą jechać wolniej.
Tak, tylko że tutaj społeczeństwo jest od razu negatywnie nastawione. Społeczeństwo od razu mówi o tym, że to jest maszynka do zarabiania pieniędzy, z czym się nigdy nie zgadzałem, bo oczywiście wielokrotnie w Polsce straże miejskie, no w miejscowościach, które miały 300 metrów długości, stawiały fotoradar i to były maszynki do zarabiania pieniędzy i to należało piętnować. Natomiast później, pod koniec tej działalności straży miejskiej, przepisy w tym zakresie się zmieniły, że fotoradary w miejscach niebezpiecznych, udokumentowanych, że są to miejsca niebezpieczne, czyli zdarzeniami drogowymi, a w momencie, kiedy ten stan bezpieczeństwa się poprawiał, należało zmienić ich lokalizację. I to jest zasadne. Tak powinniśmy do tego podchodzić. Bo to nie chodzi, żebyśmy mieli 8 milionów fotoradarów w Polsce. Tylko chodzi, żeby te radary były w miejscach niebezpiecznych. Jeżeli to się poprawiło, przebudowaliśmy infrastrukturę skrzyżowań czy układów drogowych, nie ma zdarzeń, przenieśmy go w miejsce niebezpieczne. I to jest właśnie domena. Zobaczmy, dyskutowaliśmy z 2-3 tygodnie temu o Helsinkach, że w zeszłym roku w Helsinkach nie było ani jednego wypadku śmiertelnego.
A ile tam fotoradarów mamy w mieście?
70.
A u nas w Szczecinie?
No, u nas w Szczecinie, no niestety na Ku Słońcu mamy 2 fotoradary, Żuka i Basen Górniczy to 4. Są 4. I coś mamy jeszcze?
No nie jesteśmy może tak dużym miastem jak Helsinki, chociaż Helsinki nie należą do jakichś największych metropolii, ale przydałoby się więcej zdecydowanie.
Oni, oczywiście tak. Ja uważam, że mamy niebezpieczne układy drogowe. No tutaj trochę się poprawiło Mieszka pierwszego ze względu na to, że mamy tutaj korki. Gdyby nie te korki, myślę, że tych zdarzeń drogowych by dalej było dosyć sporo i one są oczywiście na wysokości skrzyżowania Milczańska, Białowieska, Mieszka pierwszego. No ale niestety jest to niedostosowanie się do sygnalizacji drogowych. Kiedy sygnał żółty jest wyświetlany na sygnalizatorze, no to niestety to nie jest sygnał, który dopuszcza do przejeżdżania przez to skrzyżowanie. A wielokrotnie kierowcy próbują korzystać. No ale weźmy plac Kościuszki. Kiedy wjeżdżamy od wysokości Sikorskiego, a chcemy skończyć za Piastów, to układ drogowy ma tam z 26-30 metrów. No nie jesteśmy w stanie przejechać go w 3 sekundy, a sygnał żółty jest stałoczasowy i wynosi tylko i wyłącznie 3 sekundy. Więc po 3 sekundach, kiedy my w pierwszej sekundzie wjedziemy, to jeszcze 2 sekundy jest sygnał żółty i niestety kierowcy dostają sygnał zielony, ruszają na skrzyżowaniach. No i oczywiście zdarzenie drogowe mamy gotowe. I to jest te niebezpieczne układy drogowe, z którymi powinniśmy rozwiązywać problemy. No ale niestety fotoradary stawiamy tylko na drogach krajowych i na drogach wojewódzkich.
Arkadiusz Kuzio, Akademia Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Bardzo panu dziękuję za rozmowę.
Szerokiej drogi, jak zwykle, dla wszystkich kierowców.
Przypominamy, do połowy przyszłego roku w 3 lokalizacjach w zachodniopomorskim nowe fotoradary, ale też czekają nas odcinkowe pomiary prędkości. Teraz mamy w tunelu pod Świną w Świnoujściu i droga wojewódzka numer 151 Łubianka-Brynka. Ale są jeszcze plany takie, żeby na autostradzie A6, na odcinku między węzłami Dąbie i Rzęśnica oraz na drodze ekspresowej S3 w 2 lokalizacjach między Goleniowym a Klinicznym Kamieniskami oraz między Parłówkiem a Brzozowem. No i na drodze ekspresowej S6 w Kołobrzegu, dokładnie w mieście właściwie, będzie taki odcinkowy pomiar prędkości. Teraz od odcinkowego pomiaru prędkości. Szybko, ale nie za szybko, lecz zdecydowanie, jeżeli tylko możemy, pójdźmy się zaszczepić. Gdzie? W aptece. Przy naszym telefonie pan Michał Kasiak, magister farmacji, szef Zachodniopomorskiej Rady Aptekarskiej. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Od jakiegoś czasu możemy się szczepić w aptece. Proszę powiedzieć, co się zmieniło od poniedziałku? Zdaje się, więcej tych szczepień może farmaceuta przeprowadzić właśnie w aptece.
Tak, przede wszystkim to, że jeżeli mogliśmy zaszczepić nawet bezpłatnie w aptece, to już jest od lutego i mogliśmy się zaszczepić na grypę, na COVID oraz na pneumokoki. Z dnia wczorajszym, czyli 25 sierpnia, weszło w życie prawo, które mówi, że są rozszerzone te szczepienia do 11. I jest to między innymi kleszczowe zapalenie mózgu, półpasiec, RSV, wirusowe zapalenie wątroby, HPV. I teraz na czym to wszystko polega? Bo żeby to tak troszeczkę zobrazować, żeby odciążyć troszeczkę jednostki różnych służby zdrowia. Prosty przykład. Pacjent z ulicy, powiedzmy, chce się zaszczepić na grypę. Nie musi iść do lekarza, idzie do apteki. Farmaceuta jako wykwalifikowana osoba sprawdza, czy danego pacjenta możemy zaszczepić. Może wystawić receptę. Jeżeli jest to senior, to nawet może mu wystawić bezpłatną receptę i od razu na miejscu go zaszczepić. Czyli cały ten proceder, lekarz, apteka i miejsce szczepienia, robimy wszystko w aptece. I to jest duże ułatwienie, no i pokazuje, że apteki stają się ważnym elementem na mapie szczepień w Polsce.
No i proszę powiedzieć, czy od poniedziałku, kiedy ten zwiększony zakres chorób, przeciwko którym możemy się szczepić w aptece, widać ruch, widać zainteresowanie, czy raczej pan oczekuje tego zainteresowania, kiedy pojawi się sezon grypowy, zaczniemy się szczepić przeciwko grypie, chociaż już o tym powinniśmy pomyśleć?
Tak, już, znaczy ja już nawet zauważam pewne zapytania. Trzeba wziąć tylko jedną rzecz pod uwagę. Nie wszystkie apteki mogą to przeprowadzić. Na dzień dzisiejszy, według danych z sierpnia tego roku, czyli teraz aktualnie, bo ta apteka musi mieć podpisaną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia, mieć wykwalifikowany personel, który to zrobi, i miejsce. I dzisiaj na naszej mapie Polski mamy tych aptek ponad 1500, co stanowi około 10% wszystkich, jakie są obecne. Ale już widzę, że jest zainteresowanie też wśród farmaceutów, żeby szczepić, żeby o to otwierać. Wiem, że już nawet na przykładzie Stargardu były 3 apteki, będą kolejne 2 szczepiły i już składają dokumenty. Jest też zapytanie wśród pacjentów, czy już się mogą zaszczepić w aptekach, więc zakładam, że tego będzie coraz więcej i bardzo dobrze. A z takich jeszcze rzeczy, czy warto też, bo jak pan powiedział, będzie sezon grypowy. Nie wiem, czy pamiętamy, jak to wyglądało w zeszłym roku, kiedy brakowało leków na grypę, kiedy pacjenci szukali, zwłaszcza dla młodszych, leku, który zwalczał wirusa grypy. No to był wielki dramat, a wynikało to z tego, że u nas była bardzo niska wyszczepialność społeczeństwa. I po to też to wszystko jest, żebyśmy mogli pójść, wejść sobie na stronę pacjent.gov.pl, zobaczyć gdzie jest najbliższa apteka, która szczepi, i naprawdę zaszczepić się i się przygotować, żeby może nie tyle co uniknąć choroby, bo to nie zawsze daje taki efekt, ale przynajmniej żeby te objawy tej choroby były dużo łagodniejsze.
Czy farmaceuci mają takie uprawnienia, żeby stwierdzić stan zdrowia takiej osoby, która chce się zaszczepić, czy jest zdrowa, czy może przyjąć szczepionkę?
Tak, jak najbardziej. Może tak jako ciekawostkę powiem. Student farmacji, o studenta medycyny idą bardzo, mają takie same studia medyczne, które trwają podobny okres czasu. Przez pierwsze lata nawet są prawie identyczne. Potem lekarze idą bardziej w kierunku diagnostyki, farmaceuci idą bardziej w kierunku farmakologii. Tak więc też są dodatkowe szkolenia dla farmaceutów i oni dzięki temu robią tak zwaną kwalifikację, czy pacjent po prostu też metodą pytań, tak samo jakbyśmy byli u lekarza, sprawdzają, czy może dany pacjent być zaszczepiony, czy też nie, czyli na razie musimy to odłożyć, czy już możemy. Tak więc spokojnie, farmaceuci są do tego wyszkoleni.
Czyli mamy tak, nowe szczepionki dostępne od 25 sierpnia, krztusiec, HPV, to jest wirus brodawczaka ludzkiego, półpasiec, tak. Tężec WZW-A, WZW-B, RSV.
Tak.
Tak to się przedstawia. A czy nierefundowane, także jeżeli ktoś sobie zażyczy, możecie Państwo zaszczepić kogoś na nierefundowaną chorobę, tak to w uproszczeniu nazwę?
To znaczy, bo tak naprawdę sam proces, czyli ta kwalifikacja i szczepienie jest refundowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia, czyli dla pacjenta jest bezpłatnie. Zaś sama szczepionka, często na przykład nie wszystkie szczepionki pacjenci mają uprawnienia, tak? Na przykład jeżeli ma pełnopłatną, jeżeli to jest pełnopłatnie, ma uprawnień do zniżki, no to też farmaceuta może wykonać takie szczepienie. Aczkolwiek tylko w obrębie tych właśnie 11 chorób, które zostały pokazane, jeśli chodzi o refundację, chociaż tych szczepień nawet więcej, do 26, tylko jest jeszcze jedno bardzo ważne ale, i o tym nie powiedzieliśmy, że to się dotyczy pacjentów pełnoletnich, czyli powyżej 18 roku życia, gdyż pacjent poniżej 18 roku życia zawsze musi być zbadany przez lekarza pediatra.
Pamiętajmy o tym. Dziękuję za tę informację. Pan magister farmacji Michał Kasiak, prezes Zachodniopomorskiej Okręgowej Rady Aptekarskiej. Pozdrawiamy.
Dziękuję, do widzenia.
Do usłyszenia. 12.36 to jest czas reakcji, a w czasie reakcji nasz stały, dzielny słuchacz z Pogodna, pan Henryk.
Dzień dobry, Henryk ze Szczecina. Ja jeszcze w sprawie tych zatok autobusowych, proszę państwa, bo tu Traugutta a Poniatowskiego są dwie. Pięknie położyli asfalt, ale zostawili te zatoki zapadnięte. Jak leje, to tam jedna wielka kałuża jednej i drugiej. Czy teraz ulicę ma ktoś inny i zatokę ma ktoś inny? Bo teraz widziałem, jak robili zatokę na łączeniu, znowu się zaczęło rozwalać. Dziękuję.
Gdzie kucharek sześć, tam nie ma co jeść, ale tak ze Sławkiem porozmawialiśmy przed audycją. Nie wydaje nam się, żeby zatoki autobusowe miały innych gospodarzy niż droga. To są w Szczecinie te same firmy, a konkretnie jedna spółka, Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego, która jest przedłużeniem władz miasta. Ale sprawdzimy jeszcze, przyjrzymy się sprawie, jeżeli się potwierdzą pana słowa, że tutaj są różni gospodarze i stąd te problemy, że to jest budowane nie tak, że się zapada, że osiada, że źle asfalt wylano, no to będziemy do tematu wracali. A może to po prostu jest banalna fuszerka i tyle. A teraz wracamy do tematu, który nas frapował w maju. Otóż przypomnijmy, że wtedy gruchnęła taka wieść, że przed magistratem od strony fontanny Bartłomiejki, ale wzdłuż ściany magistratu, tam po środku, gdzie jest taka zabytkowa mała fontanna, nie mówię o Bartłomiejce, tam właśnie miały się pojawić miejsca parkingowe dla naszych dzielnych radnych szczecińskich, którzy są zapracowani i nie mają biedni gdzie zaparkować. Okazuje się, że powiedzieli, że nie są tacy biedni, że chcą cierpieć tak jak my, czyli normalni mieszkańcy, i nie życzą sobie żadnych miejsc specjalnie dla nich. Chodzi o 8 miejsc parkingowych i przypomnijmy, że wtedy w maju zarówno radni Prawa i Sprawiedliwości, jak i Koalicji Obywatelskiej zgodnie stwierdzali, innych klubów dołączyli, zresztą właściwie jeszcze jednego, prezydenckiego klubu, że nie chcą specjalnie zarezerwowanych dla nich miejsc parkingowych pod urzędem miasta. Jako, że tam ciężko jest, trudno zaparkować, no to okazuje się, że te miejsca będą dla petentów. Na jakich zasadach? O tym powie nasz gość, pan Wojciech Jachim, spółka nieruchomości i opłaty lokalne. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Będą takie miejsca rzeczywiście dla klientów Urzędu Miasta i dla wszystkich chętnych, bo to nikt nie będzie sprawdzał chyba, czy ktoś jest klientem Urzędu Miasta, czy nie.
Nie będzie sprawdzał. Natomiast jesteśmy ciągle przed podjęciem tej uchwały, także możemy mówić o tym, że prawdopodobnie tak...
9 września są szanse,
tak,
prawda? Wtedy we wtorek jest sesja.
Jest to projekt uchwały na sesję 9 września i mówimy o projekcie uchwały, która, jeżeli zostanie przegłosowana, wejdzie w życie 14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego. A jeśli chodzi o same zasady działania, no to będzie to parking nieszerzony, czynny całą dobę. Natomiast ta zasada rotacyjna 90 minut będzie obowiązywać w godzinach od 8 do 17, od poniedziałku do piątku, w dni robocze. Co to oznacza? Że każdy, kto pobierze, to jest ważne, kto pobierze z parkomatu bilet, ten zerowy bilet parkingowy, 90-minutowy, zerowy w sensie opłaty, będzie mógł właśnie na tym parkingu przez 90 minut spokojnie parkować. No to jest wystarczający czas, chyba żeby załatwić sprawy w Urzędzie Miasta. Uprawnienie to przysługuje raz w ciągu dnia.
Czyli nie będzie można wrócić na przykład, jak się będzie kończyło półtorej godziny i znowu wybrać bilet na kolejny?
Nie, jak większość parkomatów, które funkcjonują już w Szczecinie, trzeba będzie wpisać numer rejestracyjny i dlatego nie będzie, ten numer będzie zapamiętany, więc nie będzie można tego uprawnienia ponownie wykorzystać w danym dniu. Natomiast no jeżeli ktoś nie pobierze tego biletu albo przedłuży ten czas postoju ponad 90 minut, no to niestety będzie musiał się liczyć z opłatą dodatkową 200 zł.
200 zł poważny wydatek, więc warto parkować legalnie. A tak od razu mam pokusę, żeby zapytać o inne parkingi w strefie płatnego parkowania. Przydałoby się wszędzie, panie Wojciechu, żeby półtorej godziny było za darmo, 90 minut, mówiąc innymi słowy. Z czego wynika taki inny status tych miejsc właśnie, które miały być dla radnych, ale ostatecznie dla radnych nie będą? Co to jest za grunt? Czy to jest pas drogi, pas ruchu? Jak to wygląda?
To nie jest, przede wszystkim to nie jest droga, pas drogi publicznej, a więc dlatego te miejsca... No właśnie, nie mogą być częścią strefy płatnego parkowania, ponieważ strefa płatnego parkowania zgodnie z ustawą może funkcjonować tylko na drogach publicznych, a to jest działka zresztą dosyć złożona, jeśli chodzi o formę własności, należąca i do Urzędu Miasta, i do Najwyższej Izby Kontroli. W każdym razie nie jest to pas drogi publicznej, stąd te różne rozwiązania, które tutaj są sprawdzane, bo już przypomnę, wcześniej był tam płatny parking nieszczerzony, z którym wiązały się różnego rodzaju kontrowersje, jeśli chodzi o to, z którego parkomatu należy korzystać, żeby nie ryzykować opłaty dodatkowej. I tutaj przyjęto kolejne rozwiązanie. Parking rotacyjny, 90 minut za darmo. Myślę, że no, ciekawy eksperyment, no bo jeszcze takiej formuły nigdzie nie ma w Szczecinie, jeśli chodzi o parkowanie na parkingach zarządzanych przez miasto czy przez spółkę NIOL. Więc no, będziemy obserwować, jak ten parking się będzie spisywał w miesiącach, kiedy już zacznie funkcjonować.
No to trzymamy w takim razie kciuki za ten nowy parking, bo miejsc tam parkingowych wokół niby dużo, a jak na lekarstwo motoryzacyjnie jesteśmy bardzo, bardzo zaawansowani, więc czekamy na tę sesję. Po sesji, rozumiem, potem będzie jeszcze wojewoda pewnie oceniał prawidłowość tej uchwały. To tak możemy się spodziewać na przełomie września, października. Na początku października, że wejdą te przepisy.
Tak, tu w różnym tempie to trwa, ale powiedzmy no kilka tygodni trzeba wziąć pod uwagę. Można przyjąć, że powiedzmy gdzieś na początku października ten parking zacznie funkcjonować.
Wojciech Jachim, spółka nieruchomości, opłaty lokalne, nowy parking na nowych zasadach, półtorej godziny parkowania za darmo, tuż przy Urzędzie Miasta od strony Jasnych Błoni, tam gdzie parkingi przelegają właśnie do magistratu. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję, do usłyszenia.
Pozdrawiamy, do usłyszenia. To jest czas reakcji. Za chwilę będziemy rozmawiać o dobrych informacjach dla tych, którzy prowadzą domy dziecka rodzinne, no i są zawodową rodziną zastępczą, ale najpierw jeszcze wrócimy do sprawy stacji paliw przy Auchan w Szczecinie. Słuchacz zgłasza nam, że to paliwo nie jest najlepszej jakości, ale wielu tam przyjeżdża tankować, no bo jest 10 groszy, czy nawet więcej, taniej w porównaniu z innymi stacjami paliw. I właśnie komentarz do telefonu słuchacza, który miał kłopoty z zanieczyszczonym, jego zdaniem, paliwem.
Dzień dobry, taka rada do tego słuchacza, no to jak pan wie, że panu się filtr zapycha na tej stacji, to najpierw pierwsze, co bym zrobił, to nie tankował na tej stacji, tylko zmienił stację. No, stacji jest tyle różnych benzynowych. Aczkolwiek powiem panu, że kiedyś też zatankowałem paliwo i zatankowałem do takiej przezroczystej bańki. No i dojechałem z tą bańką i jak dojechałem, to były dwa kolory tego, tak się jakby odsadziło, takie dwa kolory. No to po prostu już więcej na tą stację nigdy w życiu nie zajechałem. Już nawet teraz nie pamiętam, która to stacja. No po prostu przestałem jeździć na taką stację. Do widzenia.
Do widzenia, dziękujemy. Proszę sobie wziąć do serca rady naszego słuchacza. Z jednej strony rezygnujemy z tankowania, jeżeli taka sytuacja miała miejsce, ale z drugiej informujemy odpowiednie służby i czas reakcji jak najbardziej również. No i oczywiście reakcja ważna jest także samej firmy Auchan w tejże sprawie. 12:45, czas reakcji i teraz dobre wiadomości dla tych, którzy są i tworzą dla dzieciaków zawodowe rodziny zastępcze i także rodzinne domy dziecka. Przy naszym telefonie pan Michał Krajnik, wiceprezes Związku NSZZ Solidarność Rodzin Zastępczych, Zawodowych i Rodzinnych Domów Dziecka. Od ponad 10 lat prowadzi rodzinny dom dziecka. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Panie prezesie, witamy serdecznie. No i pytam pana o komentarz. Otóż jest taki plan, żeby na sesji 9 września radni szczecińscy uchwalili podwyższenie wysokości wynagrodzenia dla właśnie tych, którzy prowadzą zawodową rodzinę zastępczą lub rodzinny dom dziecka. Chodzi o to, żeby to wynagrodzenie było nie niższe niż 6 tysięcy złotych brutto miesięcznie. Teraz to jest około 4 tysięcy. To krok w dobrą stronę, ale czy wystarczy do tego, żeby zachęcić kolejne osoby do zakładania tego typu inicjatyw tak ważnych dla młodych ludzi, którzy nie mają gdzie się podziać, dla młodych ludzi i dzieci?
Znaczy na wstępie powiem, że nie jestem prezesem, bo tak założyliśmy ten związek dlatego właśnie, żeby promować rodzinną pieczę zastępczą, nie? Bo w całej Polsce jest taka tendencja, że ta piecza po prostu podupada. Rządzący nie wiedzą, jak sobie z tym poradzić, bo jeszcze nie zrozumieli, że nie da się dzieci wychować za darmo, tak? My staramy się, jak najbardziej chcemy pozyskać młodych ludzi do bycia rodzinami zastępczymi, tak? Bo dzieci potrzebują tak naprawdę rodziców, tak? Żeby się rozwijać. I zawiązaliśmy ten związek właśnie po to, żeby cokolwiek ruszyć tutaj w naszym mieście, bo wszystkie miasta tutaj z naszego powiatu, z naszego województwa patrzą się na Szczecin, więc jeżeli cokolwiek się zmieni w Szczecinie, bo w Szczecinie jeszcze troszkę to działa, ale na takiej prowincji tutaj zachodniopomorskiej no po prostu jest katastrofa, tak? Nie powstają nowe rodziny, ludzie, którzy prowadzą do tej pory rodziny zastępcze czy rodzinne domy dziecka, po prostu rozwiązują się, bo albo mają już po 60-70 lat, albo po prostu już nie dają rady.
A co się wtedy dzieje, panie Michale, z takimi dzieciakami, które nie mogą znaleźć nigdzie miejsca, trafiają do instytucjonalnych domów dziecka po prostu, czy dłużej spędzają czas w pogotowiu opiekuńczym, będąc w takim emocjonalnym również zawieszeniu? Czy to
pogotowie opiekuńcze
działa?
To też jest rodzina zastępcza i tam też nie ma miejsca. Też są przeładowane te pogotowie opiekuńcze. Pogotowie opiekuńcze tak naprawdę to jest taka rodzina zastępcza, powinno być maksymalnie trójka dzieci, nie? W Szczecinie jest to po 10 dzieci w takim pogotowiu, a tak naprawdę tak nie powinno być, tak? Dlatego my zaczęliśmy działać, bo to tak naprawdę to nasz związek zawodowy, który powstał, my bodajże w lutym tutaj się zawiązaliśmy, zaczęliśmy drążyć, dlaczego jest tak źle, bo wszyscy mówili, że to jest wina Rady Miasta, Rada Miasta mówiła, że ona nic o tym nie wie. Spotkaliśmy takiego radnego, pana Romianowskiego, który za nami się wstawił, zaczął z nami chodzić do dyrekcji i okazało się, że tak naprawdę o nas nie dba i jesteśmy tak oszczędzają na nas, tak naprawdę. Jeżeli mogą, to nam nic nie dadzą i dlatego powstał ten związek właśnie, żebyśmy zaczęli się upominać, żebyśmy nie tylko dla siebie robili, tak? Bo my byśmy chcieli promować pieczę zastępczą, bo nasze dzieciaki są bardzo fajnymi dziećmi, tak? Tylko trzeba im dać szansę. Trzeba zachęcić ludzi. Na przykład, co pan redaktor musiałby mieć spełnione, żeby chciał zostać rodziną zastępczą?
No właśnie,
na pewno
proszę
nie,
powiedzieć.
Nie wynagrodzenie mniejsze niż najniższa krajowa, tak? Bo moja żona jest prowadząca właśnie rodzinny dom dziecka i przez długi, długi czas miała wynagrodzenie niższe niż najniższa krajowa. I wszyscy się cieszyli, bo tak ustawa mówi, że może być 400, a wynagrodzenie było tam wtedy, najniższa krajowa była wyższa.
Ja uważam, że, panie Michale, że to wynagrodzenie wasze powinno oscylować wokół średnich zarobków w gospodarce. Brutto oczywiście. Czyli to jest 8 tysięcy.
Dokładnie, ale to też nie chodzi o to, żeby nasze wynagrodzenie, bo to jest cały system, tak? Gdzie dzieci mają mieszkać. Dzieci nasze na przykład mieszkają, my się wyprowadziliśmy ze Szczecina, mieszkamy na prowincji, bo tutaj z dom w Szczecinie mogliśmy kupić taki fajny, duży dom z gospodarstwem i dzieci mają pokoje jedno- i dwuosobowe. Nie takie normalne, jak zwykłe dziecko, tak? Jeździmy 15-osobowym autobusem. Specjalnie zrobiłem kategorię D, żeby moje dzieci, jak zwykłe dzieci, mogły wsiąść do samochodu i z nami pojechać w Polskę na wakacje, tak? I to chodzi właśnie o całokształt, bo sama wypłata to tylko wypłata, tak? Ale środki na utrzymanie dzieci na przykład. Mamy dzieci, które potrzebują dużo terapii, tak? Trzeba je wozić, trzeba zapewniać im obozy, jakieś leczenie dodatkowe, tak? To wszystko kosztuje, a nasi tutaj włodarze no nie za bardzo rozumieją, że no mówię, no nie da się tego zrobić za darmo, tak? Jest dużo ludzi, bo z nami jak rozmawiają ludzie, to oni by też chcieli, tylko no nie mają gdzie, tak? Potrzebują domu na przykład, tak? Żeby miasto pomogło im wynająć ten dom, bo ludzie chcą żyć w godnych warunkach.
Panie Michale, musimy kończyć już rozmowę. Proszę powiedzieć jednym zdaniem, czy te 2000 więcej, które mają być od najmniej na to października, to jest krok w dobrą stronę?
Nie, 2000, to było 4790, a teraz się zmieni na 6000, czyli to jest tam 1210.
No i czy to zmienia sytuację bardzo? Poprawia?
Nic nie zmienia. Nie zmienia. To nie zachęci nowych ludzi, tak? My byśmy chcieli, żeby zachęciło nowych kandydatów na rodziny zastępcze zawodowe.
Pan
to
Michał
nie zachęci, tak?
Krajnik.
To jest dopiero początek. Początek. Może coś się zmieni, ale dobrze, że coś się ruszyło, tak? Bardzo się cieszymy, że Rada Miasta nas zauważyła.
Związek NSZZ Solidarność Rodzin Zastępczych, dokładnie, Zawodowych i Rodzinnych Domów Dziecka. Pozdrawiamy, wszystkiego dobrego. I do usłyszenia. Będziemy wracać do tego tematu w naszym magazynie Radio Szczecin na wieczór zapewne, bo to bardzo ważna kwestia. A teraz już wracamy do gorącego weekendu, mimo że pogoda nie była najlepsza. Świętouść i Camping Trump. Tam odbył się Trump Festival i na tym festiwalu były zbierane pieniądze na leczenie Adasia Orlika. Dobra informacja, właściwie dwie, jedną ja przekażę, jest taka, że na koncie Adasia na leczenie, terapię genową zebrano już ponad 8 milionów złotych. Zebraliśmy. Wszystkim należą się podziękowania za zaangażowanie, za wiarę, że jest to możliwe. Potrzeba prawie 15 milionów, ale im większa kwota, tym większa szansa, że resztę tej kwoty uda się uzbierać dzięki różnym sponsorom, być może jakimś fundacjom. W każdym razie wspieramy nadal, wpłacamy i dziękujemy. A przy naszym telefonie uczestnik tych koncertów Trump Festival, pan Paweł Kwaśny, latające biustonosze. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam wszystkich radiosłuchaczy serdecznie z międzyzdrojskiej plaży aktualnie.
A jaka tam pogoda? Chyba dzisiaj nieźle. Czy wieje mocno?
Po prostu. Nie, jest świetnie. Pierwszy dzień, ale po prostu bajecznie.
Zazdrościmy. Panie Pawle, proszę powiedzieć, ile udało się zebrać pieniędzy na leczenie Adasia Orlika w ten miniony weekend?
No jest to grubo ponad 40 tysięcy, za co bardzo dziękujemy.
A ja powiem, że nawet 43 tysiące.
No to mówię, grubo.
Grubo. Nie
wiem, jaka jest
rzeczywiście
dokładna suma, ponieważ nie byłem przy ostatnich obliczeniach, ale jesteśmy bardzo wdzięczni.
I jeszcze wiem od Sławka, że 65 euro także wpadło i 156 dolarów i nawet 19 koron czeskich, bo Czechów coraz więcej na naszym wybrzeżu. Państwo nie pierwszy raz pański zespół brał udział, prawda, w tym festiwalu i w zbieraniu na rzecz Adasia.
To znaczy my muzycznie już wspieramy Adasia od 4 lat. Wcześniej graliśmy jeszcze z innymi kapelami. Teraz na specjalną okazję utworzyliśmy Camping Trump Orkiestra i też będziemy grać, dopóki scena będzie stać na Trumpie, będziemy grać dla Adasia. Oczywiście dopóki uzbieramy kwotę, która pomoże mu wyzdrowieć. Także inicjatywa stworzona przez Waldemara Ćwirko, jeszcze Tomka Majewskiego wcześniej, jest bardzo piękna i bardzo wspieramy.
No to czekamy na kolejne koncerty latających biustonoszy i zbieramy na Adasia. A kiedy następny koncert?
Następny koncert na jesień, ponieważ pracujemy nad płytą i mamy teraz dużo obowiązków studyjnych, także zamykamy się w studio i kończymy płytę drugą.
Paweł Kwaśny, latające biustonosze. Dziękujemy bardzo.
Pozdrawiam serdecznie.
I polecamy, cześć. Się pomaga Adam Orlik, a teraz w studiu Małgorzata Frymus, bo dziś o godzinie 20 zapytaj eksperta. Dzień dobry, o czym dzisiaj?
Dzień dobry, zaprosiliśmy Pawła Ziębę, trenera personalnego, bo tak sobie myślimy, że koniec wakacji, ja nie wiem, czy ty pamiętasz, ale jak się szło do szkoły na nowy rok szkolny, to się miało jakieś postanowienia, że teraz będzie tak, trochę się będę więcej uczył, będę może więcej dobrych rzeczy robił.
Jak się wróciło do pracy po urlopie, też takie postanowienie, no właśnie, pojawiło.
Znaczy chciałoby się mieć, no i właśnie myślimy sobie, że to jest dobry moment, żebyśmy zaczęli myśleć o swoim zdrowiu, także takim psychicznym i fizycznym, że być może warto, nie wiem, na przykład jakieś małe postanowienie dla siebie takie treningowe rozpocząć.
W zdrowym ciele, zdrowy duch.
W zdrowym ciele, zdrowy duch. I mam nadzieję, że pan Paweł nam podpowie, jak to zrobić, jak wybrać trenera. No i mówię szczerze, czy te postanowienia powinny być bardzo ambitne, a może trochę mniej ambitne, a regularne, i żeby ich dotrzymać. I co zrobić, żeby ich dotrzymać.
Ze swojego przykładu wiem, że lepsze są te mniej ambitne, lepiej małe cele, małymi kroczkami do wielkiego celu, niż ogromne cele, z których często nic nie pozostaje. Ale zostawiamy to oczywiście naszym słuchaczom. Mogą już dzwonić pod czujny 510-37-32 i zadawać pytania gościowi?
Ale oczywiście, że tak. Jak państwo mają jakieś pytania, których ja nie umiem zadać, bo ja po prostu o czymś innym myślę, no to jest dobre rozwiązanie, bo wtedy odpowiemy na państwa pytania, a nie na takie, które mi się wydaje, że mogliby państwo zadać.
Czyli zapraszamy o godzinie 20.
Tak,
zapytaj
o godzinie
eksperta.
20. Zapraszamy.
A czas reakcji jutro o godzinie 12. Krzysztof Kukliński zaprasza. A za dziś dziękuję. Krzysztof Kowalski, Sławek Orlik i Janusz Wilczyński. Do usłyszenia.